Norweski nadawca publiczny chce poprawić jakość komentarzy pozostawianych przez internautów na stronach informacyjnych. W związku z tym dla tych, którzy zamierzają umieścić swoje opinie, wprowadza specjalny test sprawdzający, czy autor komentarza przeczytał tekst, pod którym zamierza zostawić swój wpis. Nadawca zapewnia, że pytania nie są zbyt trudne, układają je sami reporterzy. Norwedzy mają nadzieję, że jeśli internauci najpierw rzetelnie zapoznają się z ocenianą treścią, komentarze będą bardziej wartościowe. Czy rzeczywiście? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Alicja Gotowczycy, współzałożycielka i szefowa Forum Mentorów, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Artykuł gospodarczy na przykład, a poniżej nie mający nic wspólnego z rzeczywistością wpisy internautów. Co Państwo sądzą o pomyśle Norwegów zmuszającym internautów do czytania tekstów? Czyli chcesz napisać komentarz, bardzo proszę, ale udowodnij, że przeczytałeś tekst, pod którym chcesz zostawić swój wpis.
Samo przeczytanie tekstu tak naprawdę niczego nie dowodzi. Możemy mieć taką sytuację paradoksalnie, że ktoś zda ten prosty test, a i tak napisze głupoty, dlatego że nie do końca będzie miał świadomość konsekwencji tego, co przeczytał, czy nie będzie potrafił tego przeanalizować. Natomiast także ja ten pomysł generalnie uważam, że nie poprawi znacząco sytuacji. Natomiast jest to o tyle ważne wydarzenie, że rzeczywiście pokazuje, co jest jednym z ważniejszych problemów w takiej debacie czy dyskusji publicznej, że ludzie tak naprawdę nie czytają do końca tekstów, nie rozumieją. Czasami na Facebooku przeczytają tytuł i lead tekstu i już na tej podstawie wyciągają jakieś wnioski, oczywiście bardzo uproszczone, a tak naprawdę w ostatnim czasie chyba wszędzie, ale w Polsce w szczególności, internet służy do okładania się różnymi medialnymi czy słownymi pałami i do takiej dyskusji, która niewiele ma wspólnego z merytoryką.
Właśnie, jest dużo emocji, nie ma merytoryki.
Są emocje, każdy jest na z góry okopanych pozycjach, nie ma dialogu, więc oczywiście szacunek dla norweskiego nadawcy, że próbuje coś z tym zrobić. Natomiast myślę, że w dzisiejszych realiach dyskusji, także poza Polską, no to tak trochę syzyfowa praca.
To pesymistyczny punkt widzenia. Maciej Goniszewski.
Nie taka syzyfowa praca, ponieważ to jest tak naprawdę niebezpieczne zjawisko. To często się widzi komentarze, które odnoszą się właściwie tylko do tytułu. Tytuł tak naprawdę jest zrobiony po to, żeby klikać w ten artykuł, więc później jak się czyta artykuł, to okazuje się, że w tytule pisze, że tak, a w artykule pisze, że nie. Że tak powiem, same te emocje, które właśnie towarzyszą artykułom, temu, że możemy je wyrazić w internecie, powodują, że społeczeństwa się coraz bardziej polaryzują. A do tego dochodzą jeszcze niektóre media, które celowo wprowadzają w błąd po to tylko, żeby pozyskać właśnie czytelników. Podają niesprawdzone informacje i to wszystko powoduje, że tak naprawdę ranga informacji się obniża. Trzeba bardzo uważać, z jakiego źródła się bierze informacje. Ja przeglądam internet, Facebooka i widzę jakaś sensacyjna informacja, patrzę źródło, wiem, że już tam na pewno nie kliknę, ponieważ to źródło nie jest, że tak powiem, godne zaufania. Wiem, że oni często podają informacje takie wyssane z palca. Więc uważam, że jakikolwiek ruch, który by obniżył temperaturę tej dyskusji w internecie, który by poprawił jej jakość, jest jak najbardziej pożądany, ponieważ tak jak mówiłem, to prowadzi do tego, że społeczeństwo się polaryzuje, że coraz bardziej jesteśmy skłóceni, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, że tak powiem, na odpowiednim poziomie, takim, który by była faktycznie dyskusja, a nie pyskówka.
Panie Maciej, mówi pan o emocjach.
Alicja Gotowczyc.
Mówi pan o emocjach, które tak naprawdę sprawiają, że coś, co czytamy, bądź coś, czego słuchamy, pamiętamy lepiej. I myślę, że warto byłoby zapytać, jaki cel stawiają sobie ci, którzy komentują to, co czytają. Jeżeli miałby to być taki wkład merytoryczny, to rzeczywiście ta istota merytoryczna jest ważna i to, aby wypowiadać się z pozycji znawcy, jest ważne. Ale jeżeli chcemy wywołać emocje, to wtedy nieważne, co piszemy, ważne, że te emocje wywołujemy u odbiorców.
Najczęściej jest tak, że to nie komentatorzy chcą wywołać emocje, tylko autorzy czy redakcje chcą wywołać emocje, a komentatorzy się po prostu poddają tym emocjom i te emocje najczęściej, bardzo często są złymi emocjami.
No ale w tym momencie, niezależnie od tego, jaki będzie test, to tak naprawdę ta dyskusja idzie w swoją stronę i tak naprawdę no, chcemy dać jakimś złym emocjom upust w internecie, dyskutując bardzo, bardzo emocjonalnie, dyskutując w taki sposób niemerytoryczny, więc no, ja się obawiam. Mówię, doceniam ten ruch norweskiego wydawcy, natomiast nie sądzę, żeby to zmieniło. A może inaczej, może patrząc na polskie realia, jestem przekonany, że gdybyśmy próbowali coś podobnego robić w Polsce, to niewiele by dało, dlatego że poziom takich ludzkich relacji jest bardzo rozchwiany. To mnie osobiście niepokoi to, jak nie umiemy ze sobą rozmawiać, jak patrzymy skrajnie na niektóre sytuacje.
Powiedziałabym, że bardziej wypowiadamy się, a nie słuchamy się. Wypowiadamy się po to, żeby zająć stanowisko i powiedzieć, co myślimy, natomiast w ogóle nie jesteśmy, przepraszam, jeżeli obrażam kogokolwiek, ale zainteresowani tym, co chcą nam powiedzieć inni ludzie. Nie potrafimy słuchać.
Ale nie jesteśmy gotowi na zmiany naszego stanowiska przede wszystkim.
To wynika ze zbliżenia, które wywołał internet. Dawniej było w ten sposób, że obracaliśmy się w jakimś gronie, które miało mniej więcej zbieżne z nami poglądy. Były jakieś tam oczywiście wyjątki w rodzinie, jakieś czarne owce, które zupełnie inne poglądy miały, ale akceptowaliśmy to. A w tej chwili mamy bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy mają zupełnie inne poglądy niż my i tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy psychologicznie chyba gotowi na kontakt z tymi ludźmi i zaakceptowanie tego, że są ludzie, którzy mogą mieć zupełnie inne poglądy
niż my. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście ja się zgadzam z Maciejem, bo to jest słuszna diagnoza jakby tego, że zobaczyliśmy, że pół świata ma inny pogląd niż my i o rany, co się stało. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która jest jeszcze bardziej niepokojąca, a mianowicie poziom języka czy poziom agresji werbalnej, który no zawsze był dość wysoki, w Polsce no już w tej chwili przekracza pewne granice, bo już nazywanie kogoś głupcem czy idiotą w dyskusji internetowej to tak naprawdę należy do tych łagodniejszych obelg, tak? Już tak nieprawdopodobne rzeczy dzieją się na Twitterze, tak nieprawdopodobne komentarze pojawiają się na Facebooku. To, co do tej pory uważaliśmy za wulgaryzm, czasami pojawia się wielokrotnie w jednej wypowiedzi i to po prostu jest efekt tych naszych nadmiernych emocji, nieumiejętności słuchania, ale też chyba sytuacji, w której od początku zakładamy, że tego drugiego trzeba, przepraszam, zaorać, tak? Że musimy tego przeciwnika w dyskusji zniszczyć. No i to niestety ani życiu społecznemu, ani mediom, ani takiej w ogóle poważnej debacie absolutnie nie służy.
A czy nie uważacie państwo, że to też wiąże się z takim brakiem szacunku? Bo dla mnie jest to pewnego rodzaju brak szacunku. Brak dawania przestrzeni innym na wypowiadanie się. To też oznacza taki brak akceptacji dla czyjejś odrębności, innego spojrzenia. Takie zabranie im trochę prawa do tego, żeby myśleli inaczej. I my mamy, zobaczcie, no, często śmiejemy się, że mamy patent na wiedzę. Każdy z nas ma swój patent. I dlatego też uważamy, że ktoś inny ten patent, który posiada, jest niezgodny, będąc niezgodny z tym, który ja mam, nie ma racji. Po prostu nie ma racji.
Moja naszość jest zawsze lepsza od twojej naszości.
To jest po prostu.
Mogę tak zażartować a propos tego, co powiedziała Alicja przed chwilą. Ja często publicznie występuję w obronie programu 500+, bo uważam, że przy pewnych mankamentach, które rzeczywiście tam są, to jest dobry program demograficzny, czy mający aspekty społeczne. I ja już kilkakrotnie spotkałem się z komentarzami, nie wierzę, że ty w to wierzysz. To jest tak naprawdę właśnie ten brak jakiejkolwiek gotowości w ogóle do dyskusji na ten temat. Po takim komentarzu to tak naprawdę nie ma co merytorycznie dyskutować, bo jakby nie wierzę, że w ty to wierzysz, to jest taka forma...
No więc my nie posiadamy umiejętności dyskutowania. Może by się to zmieniło, gdyby wprowadzić do szkoły na przykład naukę debatowania i rozpocząć to już od podstawówki. I też słusznie zauważyła pani Ania, która napisała do nas SMS-a. Jeżeli by się od podstawówki właściwie prowadziło tak zwane prace z tekstem, to nie byłoby potem problemu, by coś przeczytać, sensownie się wypowiedzieć, a przede wszystkim no, przeczytać ze zrozumieniem ten tekst. Do dyskusji wrócimy za chwilę. 16 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Alicja Gotowczyc, współzałożycielka i szefowa Forum Mentorów, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Witam wszystkim złośliwcom i nieżyczliwym. Polecam książkę Milion Cudownych Listów. Może da im do myślenia, napisała z kolei do nas pani Aga. Zmieniamy temat. Czechy, kraj z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Tam brakuje rąk do pracy, a ludzi ściągają już z Polski. 3,4%, tak niski poziom bezrobocia osiągnęli w styczniu nasi południowi sąsiedzi. To właśnie Czesi mają dziś najzdrowszy rynek pracy w Unii Europejskiej. A kogo poszukują? Najczęściej z branży motoryzacyjnej, pracowników z branży produkcyjnej. W Czechach w tej chwili jest ponad 100 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy. Więcej niż w naszym kraju. Na ile to może być groźna sytuacja dla nas? Czy no może
to jest,
być?
To jest bardzo groźna sytuacja już teraz. Przypomnijmy takie badania. Niektórzy naukowcy twierdzą, że taki zdrowy czy sanitarny poziom bezrobocia to jest 7%, dlatego że to oznacza, że no w każdym społeczeństwie jest około 7% ludzi, którzy po prostu nie chcą pracować. Jeżeli w Czechach wynosi to około 3,5% ten poziom bezrobocia, to oznacza, że część tych, którzy normalnie by nie pracowali, i tak poszli do pracy dzięki różnym zachętom. I oczywiście to jest pewna bariera, której czeska gospodarka nie przekroczy. I musimy pogodzić się z tym, że tak jak Polacy wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, wyjeżdżaliśmy do Niemiec, wyjeżdżaliśmy do Holandii, teraz pojawia się kolejny mocny konkurent. Oczywiście tutaj kwestia jest taka, że w Czechach te zarobki nie są znacznie wyższe niż w Polsce, chociaż to oczywiście zależy jeszcze od branży, o której mówimy. Natomiast plus czeski jest taki, że jest jednak pewne podobieństwo kulturowe i jest bardzo blisko.
Tak bardzo blisko, właśnie.
Można codziennie dojeżdżać do pracy w Czechach. No, czasami górnicy tak robili i to jest znane od lat, że takie wydarzenia miały miejsce. Natomiast z punktu widzenia analizy przyczyn, no, w Czechach widać efekty wielu zagranicznych inwestycji, między innymi branży motoryzacyjnej. Proszę zauważyć, właśnie poszukiwani są pracownicy do produkcji przemysłowej właśnie z branży samochodowej. No, czeska gospodarka kwitnie, to jest dość poważny nasz partner handlowy, więc no, też możemy się z tego powodu cieszyć. A z drugiej strony no, trzeba po prostu walczyć o polskich pracowników, chyba głównie podnosząc płace w naszym kraju.
I chyba to jest najprostsze. A propos płacy, w Czechach 2,5 tysiąca do nawet 3700 zł na rękę. To nie jest brutto na rękę, więc więcej niż mediana u nas, jeśli chodzi o
ale to jeszcze
produkcji i w motoryzacji, bo przecież nie mówimy o
to kwestia
informatyce.
Jeszcze kosztów i łatwości dojazdu. Tu jest więcej elementów. Nie są to powalające zarobki, ale rzeczywiście kogoś mogą skusić.
Ja bym to chciał porównać do kryzysu, który był w Grecji parę lat temu. Wtedy się mówiło, że powodem tego kryzysu jest to, że Grecja jest w nieoptymalnej grupie walutowej, że tak powiem, terenie walutowym. Polega to na tym, że ona należy do strefy euro, gdzie są dużo silniejsze gospodarki. I chyba tu mamy podobne zjawisko z rynkiem pracy. My też należymy do takiego nieoptymalnego rynku pracy, bym powiedział. Czyli są tam kraje, takie jak Wielka Brytania, Niemcy, które przyciągają pracowników, mają bardzo wysokie wynagrodzenia, a z drugiej strony są kraje Europy Środkowej, które no, że tak powiem, oferują znacząco gorsze warunki pracy. I tutaj ten wspólny rynek pracy zlikwidował jedną rzecz, zlikwidował bezrobocie. No ponieważ dużo ludzi się przeniosło.
Ograniczył.
Przenieśli się ci ludzie. Zresztą ono się pojawiło gdzie indziej. Pojawiło się w Hiszpanii, w Portugalii, ale to we Włoszech, bo to wynikało z zupełnie innych jak gdyby tutaj przyczyn. Ale to zlikwidował, a nie zlikwidował innych czynników, które wpływają na rynek pracy. Są to tak zwane czynniki produkcji. No, mamy niższe kapitały i finansowe, i takie stałe tutaj w całej Europie Środkowej. Mamy niższy kapitał ludzki, mamy niższą wydajność pracy. Więc jeżeli to wszystko się sumuje, to wychodzi, że u nas muszą być niższe wynagrodzenia i tego nie nam wspólny obszar pracy nie zmieni. to są procesy, które zachodzą bardzo powoli, no bo wybudowanie nowych budynków, które wchodzą właśnie w kapitał stały, no to jest, to są lata. Tak samo zgromadzenie oszczędności finansowych, to też są lata. Tak samo podwyższenie kompetencji ludzi, to też są lata. I wiadomo, że u nas pensje będą się zmieniały, ale powoli. No i przez ten czas musimy być gotowi na to, że przygotowanie na to, że raczej będziemy przyjmować pracowników ze wschodu, którzy są bardziej chętni pracować za te stawki, które są u nas, niż u nas będą się bardzo rosły pensje, ponieważ to nie jest racjonalne gospodarcze, nie wynika to z ekonomii, mówiąc krótko, żeby w tej chwili nagle zaczęły u nas stawki wynagrodzeń bardzo rosnąć.
Ale zwróćcie też uwagę na to, panowie, że jest pewnego rodzaju mobilność, gotowość do mobilności młodych ludzi. Jeżeli 17% Polaków wyjeżdża do Niemiec do pracy, a tak mówią dane, to widać, że no, jest ten element oczywiście finansowy, który jest istotny, ale to też jest taka chęć zobaczenia, znalezienia się w nowej rzeczywistości. Jest też tak, i to ciekawe zjawisko, które obserwuję, że 2 na 5 Polaków wyjeżdżających do Niemiec mówi, obawiam się już zagrożenia terrorystycznego. W związku z tym otwierający się rynek pracy na Polaków w Czechach jest na pewno ciekawy, tym bardziej, że informacje mówią, że 100 Polaków w tygodniu rekrutuje się do pracy w Czechach. W związku z tym widać to zainteresowanie i chęć podejmowania różnych wyzwań na różnych rynkach. A to, że pracodawca czeski przyciąga ludzi w tych branżach, ja myślę, że to dobrze, że ta oferta pracy jest ciekawa, tak, u naszych sąsiadów, bo przecież to Polacy podejmują decyzje, gdzie i dla kogo będą pracować i za jakie pieniądze. I to też wymusza pewnego rodzaju konkurencyjność tutaj pracodawców, którzy szukają dobrych ludzi do pracy.
A z drugiej strony ja pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My jako Polacy bardzo długo o Czechach mówiliśmy z takim przymrużeniem oka, nie do końca poważnie traktując ten kraj, chyba z przyczyn językowych przede wszystkim, nie miały Czechy dobrego PR-u. Teraz jak popatrzymy, i to nie tylko teraz, to jest zjawisko od wielu lat, na przykład na oprocentowanie obligacji, czyli koszt długu zaciąganego przez różne państwa, okazuje się, że Czesi są znacznie bardziej wiarygodni dla rynków finansowych niż Polska. Teraz się okazuje, że jest element konkurencji, no chyba nieuczciwej konkurencji podatkowej. Proszę zobaczyć, ile samochodów zarejestrowanych w Czechach ostatnio jeździ po Polsce. No to wynika z tego, że polskie firmy przenoszą się do Czech z przyczyn podatkowych. Teraz Czesi chcą jeszcze naszych pracowników. I oczywiście to jest Unia Europejska, to są wolne realia gospodarcze. Natomiast chyba powinniśmy na czeski model gospodarczy, czy na czeskie rozwiązania gospodarcze spojrzeć z trochę większym szacunkiem, zastanowić się, czy pewnych rzeczy nie powinniśmy rozwiązać w taki sam sposób, jak to robią nasi sąsiedzi, dlatego że rzeczywiście Czechy bardzo skutecznie realizują swoją politykę gospodarczą i rzeczywiście widać, że coś dobrego w tym kraju się dzieje.
Stabilnie. Mm-hmm. Stabilnie. Jeżeli PKB w ubiegłym roku to było 2,4, prognozowany wzrost 2,5%, to myślę, że rzeczywiście ta sytuacja w Czechach jest stabilna.
Nie ma wyskoków, nie ma takiego pełzającego wzrostu, natomiast to jest bardzo przyzwoity wzrost gospodarczy.
A wracając do pracodawców, którzy mogliby podwyższyć trochę pensje, bo może rzeczywiście, jeżeli narzekają u nas, że brakuje im specjalistów, to tych specjalistów należałoby w jakiś sposób docenić i w ten sposób ich zatrzymać u nas, bo to, że przyjeżdżają pracownicy ze wschodu, też nie jest rozwiązaniem, ponieważ jeśli otworzą się dla nich granice w Niemczech, oni u nas nie zostaną.
A i wtedy część wyjedzie.
Tak, i wtedy nasi pracodawcy będą mieli znacznie większy problem, bo już nie będą mieli z kogo wybierać.
No, ale chcę powiedzieć o takiej ważnej, wydaje mi się, kwestii, że my bardzo dużą wagę przywiązujemy do wysokości wynagrodzenia. I ja się zgadzam, że oczywiście atrakcyjne wynagrodzenie jest istotne. Natomiast myślę, że dzisiaj dla młodych ludzi, tych, których mamy rzeszę na rynku pracy, tak zwanych milenialsów, nie tylko ważna jest wysokość wynagrodzenia, ważna jest atmosfera pracy, jest taki ważny well-being, tak? Co dostanę od mojego pracodawcy, jakie mam szanse realizowania siebie, swoich talentów, talentów, swoich pasji, jakie mam warunki tego zatrudnienia. I to nie tylko ta wysokość wynagrodzenia jest, powiedziałabym, tym elementem, który przeważa o decyzji.
A ja jednak
człowieka.
Odrobinę polemicznie, to znaczy myślę, że są zawody, czy są branże, takie jak IT, czy te firmy, które są nowocześnie zorganizowane na nowoczesnych rynkach działają, gdzie rzeczywiście to, o czym przed chwilą słyszeliśmy, ma znaczenie, co oprócz wypłaty. Natomiast myślę, że w takich branżach jak handel, prosta produkcja, tam niestety cały czas głównym elementem decydującym o atrakcyjności danej oferty płacy jest no to proste wynagrodzenie, dlatego że tak naprawdę ten poziom wynagrodzeń na przykład w handlu zawsze był najniższy i tam zanim pojawią się te oceny dodatkowe, to jednak no, trzeba wyrównać pewien poziom finansowy, więc oczywiście cała otoczka, bonusy i tak dalej mają znaczenie, ale w dużej części polskiej gospodarki rządzi jednak wysokość wypłaty.
Ale to nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale też cały socjal, cały luksus życia, jaki można
ale
mieć.
Ale też poczucie bezpieczeństwa.
Tak, poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. Ostatnio premier Morawiecki wzywał osoby, które wyjechały do Wielkiej Brytanii, żeby wracały do Polski, że to będzie dobre dla Polski, a wcale nie będzie złe dla Wielkiej Brytanii. Taka była jego argumentacja. No i można było poczytać artykuły, gdzie się wypowiadały osoby, które są w Wielkiej Brytanii, że one nie wrócą, no bo po pierwsze za to ta sama praca, która wykonywana była w Polsce i w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inaczej wyceniana. Po drugie, czują się bezpiecznie, wiedzą, że jeżeli nawet stracą tą pracę, to natychmiast znajdą inną. Nie mówiąc już o takich zupełnie, że tak powiem, rodzinnych sprawach, jak kwestia dzieci, które właściwie już po paru latach stają się Anglikami i dla nich to była faktycznie emigracja do zupełnie obcego kraju.
Zwłaszcza kiedy wyjechały z Polski, kiedy były dosyć małe.
Urodziły.
I jeszcze przed wiekiem szkolnym, to prawda. Pani Alicja mówiła też o młodych ludziach, że oni mają też inne podejście do pracy, ale proszę zwrócić uwagę, że na rynku jest bardzo dużo pracowników w średnim wieku, też nieco starszych i o nich też należałoby zadbać, a nawet ci chętnie wyjeżdżają z naszego kraju. Ostatnio byłam na takim spotkaniu rekrutacyjnym, gdzie Kanadyjczycy szukali do jednej ze swoich stoczni pracowników i tam ja akurat trafiłam na bardzo wielu w wieku 50 plus, około 40. I szkoda, że nasi pracodawcy o takich też nie potrafią zadbać. My do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Alicja Gotowczyc, współzałożycielka i szefowa Forum Mentorów, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. No to o tym Bitcoinie porozmawiajmy. Co to się takiego wydarzyło, że jest droższy niż uncja złota. Przypomnę, jeden bitcoin $1,268, uncja złota $1,233.
Co się wydarzyło, to tak naprawdę trudno powiedzieć, bo zawsze znajdą się jakieś poboczne wydarzenia, które któryś analityk uzna za kluczowe i dlatego wzrosło, a dlatego spadło i można różne teorie tworzyć. Ja bym jednak powiedział, że ja bym wolał zainwestować w uncję złota niż w bitcoina.
Nie wyparuje nagle.
Nie wyparuje.
Sam pomyślałam.
Nie wyparuje.
Mniej złoto niż bitcoin.
Nie wyparuje. Natomiast, proszę Państwa, no żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jeżeli pojawiają się informacje właśnie, że jeden bitcoin, czyli wirtualna waluta niegwarantowana przez żaden bank centralny, nie mająca żadnego oparcia o realne podstawy gospodarcze, jest droższa niż uncja złota, to jest po prostu ciekawostka i nic więcej. Ja tylko przypomnę.
Albo jest to informacja dla ludzi, którzy mają bitcoiny, że powinni zacząć je sprzedawać, bo to oznacza, że po prostu to pęknie niebawem.
I w ten sposób Iwona Wysocka wywołała panikę na rynku bitcoina. Natomiast z drugiej strony jest taka informacja z tego tygodnia, że taki produkt jak Snapchat wart jest $35 miliardów. Rzeczywiście Snapchata używa wielu, szczególnie młodych ludzi, natomiast nikt jeszcze nie wymyślił, w jaki sposób zarabiać na Snapchacie i to jakieś takie nawet nie ogromne pieniądze, tylko średnie pieniądze. A jakie jest podobieństwo między Bitcoinem a Snapchatem? W moim przekonaniu są to takie chwilowe wystrzały, nie powiem, że pewnej mody, ale pewnego trendu, które jednak nie mają twardego oparcia w realiach gospodarczych, które nie mają takich, jak to mówią ekonomiści, fundamentalnych podstaw, więc ani akcji Snapchata bym nie kupował, ani w bitcoiny bym nie inwestował, no ale zawsze można powiedzieć, że jestem nadmiernie konserwatywny.
I kolejna panika. To znaczy, mogłabym powiedzieć, że zmartwiłam się, czytając tą informację, że nie mam bitcoinów. Ale również to, co powiedział Artur, pewnie gdybym miała myśleć o inwestycjach, to pomyślałabym zdecydowanie o uncjach złota niż o bitcoinach. Traktuję to po prostu jako ciekawostkę.
Mi się bardzo podoba to porównanie, które tutaj ze Snapchatem powiedział Artur, ponieważ faktycznie jest to spółka, która nigdy w życiu jeszcze nie przyniosła żadnego dochodu, a w tej chwili jest jej, że tak powiem, wycena na giełdzie jest 70 razy większa niż jej faktyczna wycena, taka realna przedsiębiorstwa. No więc tutaj mamy, tu mamy jeszcze lepszy numer tak naprawdę, ponieważ Bitcoin niczego nie wycenia. To jest absolutnie wirtualne, grupa zapaleńców, nie wiem, jakichś geków, programistów stworzyła kiedyś taką walutę, wymieniała się między sobą nią, no a w tej chwili się to traktuje jako poważną inwestycję. Ja bym to porównał nie ze względów prawnych, ale no, ze względów takich psychologicznych do Amber Goldu. Kiedy ta firma funkcjonowała u nas, to też wszyscy się zachwycali, że można tyle na nie zarobić, więcej niż w bankach i tak dalej. Tylko, że w pewnym momencie przychodzi, że tak
takie
powiem...
Takie twarde sprawdzam.
Tak, sprawdzam i wtedy się okazuje, jak to się mówi, jeżeli woda odpływa, kto pływa bez majtek w tym momencie. No i tutaj według mnie zdecydowanie...
Ważne porównanie, bardzo.
Zdecydowanie ci, którzy próbują inwestować w Bitcoina, no to właśnie ci ryzykanci, ci, którzy są przekonani, że można zarobić z niczego. Mieliśmy takich baniek dużo. Pamiętam, że była w pewnym czasie tak zwana bańka dotcomów, czyli...
Internetowa, tak, internetowa, 16 lat temu.
Tak? Tak samo uznawano, że wtedy zawieszone zostały normalne prawidła ekonomii, że można inwestować w coś, co jest nic nie warte, tak jak właśnie ten...
Bo dawało nadzieję.
Bo dawało tak. nadzieję, że kiedyś się rozwinie. Teraz powtarzamy to ze Snapchatem.
A pierwsza bańka tak. to cebulki tulipanów, tak, pamiętam, chyba tak. z XVIII wieku.
Ja powiem tylko tyle, że na początku tego roku jedna z giełd Bitcoina w Polsce upadła. I parę osób, znaczy paręset osób prawdopodobnie straciło całkiem pokaźne pieniądze, więc ryzyko jest jak najbardziej. Nagle po prostu przestał działać serwer tej firmy, a cała ta wartość oparta była o dane informatyczne, że tak powiem, o impulsy elektryczne, nic więcej. Więc Bitcoin to jest naprawdę inwestycja dla ryzykantów, dla ludzi, którzy może mają za dużo pieniędzy i mogą część przeznaczyć, że tak powiem, zaryzykować, że je stracą ewentualnie, a może trochę zyskają.
Natomiast też jakby nie wchodząc w jakiś taki kanał straszenia, skąd się brała popularność bitcoinów? No część ekspertów uważa, że bitcoin jest bardzo wygodny do prowadzenia nielegalnych rozliczeń i nielegalnych transakcji, dlatego że jednak system obrotu tą walutą czy system płacenia, no nie był kontrolowany przez żaden bank centralny, więc bardzo często mówiło się, że jest to no, forma jakichś takich wewnętrznych, nie chcę powiedzieć, że mafijnych, ale nieczystych interesów. Oczywiście tylko takie postrzeganie Bitcoina to jest uproszczenie, jest to za daleko posunięta teza. Natomiast właśnie na ten aspekt takiego braku kontroli w tym systemie zwracano uwagę. Z drugiej strony dla części internautów przywiązanych do takiej fundamentalnej wolności na tym polega atrakcyjność tej waluty, że nie stoi za nią, nie wiem, rezerwa federalna czy któryś z banków centralnych.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, że ta wysoka cena, która jest w tej chwili Bitcoinów, może wynikać z ogólnego apetytu na ryzyko, tak zwane inwestorów. Więc w tej
nie
chwili...
ma ryzyka, nie ma zysków, tak, tak, ale potem boli.
Tak, w tej chwili giełda amerykańska pokonuje codziennie właściwie kolejne rekordy swoje wszechczasów pod względem kapitalizacji. Bardzo blisko z tych szczytów jest też niemiecka giełda. No więc można wnioskować, że jeżeli wszyscy zaczynają kupować ryzykowne aktywa, to zazwyczaj jest taki ostatni moment. Hossy, lepiej w tym momencie wejść.
Wyjść, dokładnie.
wtedy, kiedy jest wysoko.
Czyli pani Wono miała rację, że jest to ten moment, w którym warto zastanowić się na tym, co z Bitcoinem zrobić.
Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, jeszcze głos słuchacza dotyczący poprzedniego tematu, czyli zarobków między innymi Polaków czy Czesi mają szansę wydrenować nasz rynek z pracowników. Pan Piotr z Poznania napisał: moje pasje mają związek z pieniędzmi, w żadnym wypadku z pracą, a jak będę miał dobre pieniądze, to i pakiet socjalny sam sobie opłacę. Jeżeli ktoś mówi, że pieniądze to nie wszystko, no to może stracił kontakt z rzeczywistością. Proszę bardzo, słuchają nas w Poznaniu, chyba że pan tutaj był przejazdem. Zmieniamy temat. Nie trzeba będzie zakładać organizacji zakładowej, aby w firmie działał związek zawodowy. Wystarczy, że załoga wytypuje delegata albo zwróci się o skierowanie zewnętrznego przedstawiciela z centrali związkowej. Celem jest lepsza ochrona zatrudnionych. Nad taką modyfikacją zasad tworzenia i funkcjonowania reprezentacji załogi pracuje obecnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Wygląda na to, że związki zawodowe wejdą do firm tylnymi drzwiami, bo było wiele różnych. No, trudno widzieć związek zawodowy w firmie rodzinnej zatrudniającej mniej niż 9 osób bądź do 9. No i tutaj widzę, że zaczynają się już problemy na forum dyskusyjnym, bo pracodawcy niekoniecznie chcą, żeby można było delegować związkowca do nich, do firmy.
No, delegowanie związkowca rzeczywiście budzi te obawy i budzi niepokoje, bo to by była osoba z zewnątrz dochodząca, czy w jakiś sposób niezwiązana bezpośrednio z firmą. Mniej wątpliwości budzi możliwość delegowania przedstawiciela spośród załogi do dużej organizacji. I to rzeczywiście jest ważna zmiana, dlatego że w obecnym systemie, kiedy jest mowa o polskiej gospodarce, no to przypomnijmy, no co najmniej połowa PKB powstaje w tych mikrofirmach, gdzie z przyczyn prawnych, no jak jest zatrudnionych 6 czy 7 pracowników, ten związek zawodowy nawet nie ma szansy na powstanie. W związku z tym te propozycje są rzeczywiście jakimś rozwiązaniem tej sytuacji. Natomiast i tak uważam, że jest to pewnego typu proteza, chyba to jest najbardziej odpowiednie słowo, czyli takie rozwiązanie zastępcze, a mianowicie dlatego, że głównym problemem związków, ale też pracodawców w Polsce jest generalnie niechęć do zrzeszania się i niechęć do wspólnego działania, która no, wynika z bardzo wielu kwestii. No, w bankach czy instytucjach finansowych bardzo często było tak, że każdy pracownik był tak przekonany o swojej jakości, o swojej niezwykłości, że ludzie po prostu nie uznawali potrzeby wiązania się w większą organizację czy jakiejś współpracy na zasadzie, że ja sobie poradzę, a jak nie poradzę sobie tu, to sobie poradzę gdzie indziej. Śmiejemy się czasami, czy szydzimy wręcz ze związkowców, że poziom uzwiązkowienia w Polsce wynosi od 7 do 11%, ale i to jest bardzo niski, ale tak naprawdę podobno bliższy jest tych 7%, czyli jest no dramatycznie niski, ale z drugiej strony jak popatrzymy na organizacje pracodawców, to w tych organizacjach pracodawców zrzeszonych jest około 2,5% polskich pracodawców. I teraz znowu pytanie, czy to się bierze z tego, że mamy dużo jednoosobowych firm, no ale to z drugiej strony nie są klasyczni pracodawcy, tylko to są działalności gospodarcze, więc tak naprawdę i po jednej stronie, i po drugiej jest dużo do zrobienia, do rozpropagowania idei współpracy, wspólnego działania w celu osiągania swoich celów. To, o czym mówimy, czy jedna wersja rozwiązania, czy druga, będzie tylko takim rozwiązaniem połowicznym, jakby nie przesądzającym o sukcesie, jakby nie decydującym o rozroście związków zawodowych w Polsce. Musi się zmienić mentalność pracowników.
Myślę, że Artur dotknął tutaj takiej bardzo istotnej rzeczy, bo powiedział, że ważna jest taka idea współpracy, idea wspólnego osiągania celu. I oczywiście tak. Myślę, że niezmiernie istotny dla pracodawcy powinien być głos pracowników. Tylko pytanie, jak to zrobić. Bo być może warto rozmawiać o pewnej kulturze zarządzania w tych firmach. I nieważne, czy ta firma jest większa, czy ta firma jest mniejsza, ważne, by ta kultura słuchania ludzi była. Dużym problemem dzisiaj dla pracodawców jest temat związany z zaangażowaniem pracowników. A zaangażowanie buduje się również na pewnej partycypacji, czyli oddawania głosu ludziom, sprawiania, by ludzie widzieli sens tego, w co się angażują. A widzą sens wtedy, kiedy właśnie, kiedy czują ideę współpracy, kiedy widzą i chcą osiągnąć wspólny cel.
A jak to wygląda, pani Alicjo, dzisiaj?
Myślę, że jest bardzo różnie. Jest tak, że coraz większa jest świadomość u przedsiębiorców w dużych korporacjach, że właśnie, że te struktury zarządcze powinny się odwracać, że siła jest w zespołach, które wypracowują i pracują na własnych celach, które mają pewien wkład w to, w które kierunki podąża firma. I myślę, że my potrzebujemy się otwierać na głos ludzi. Tak jak powiedziałam, na tą partycypację, na budowanie zaangażowania. Pytanie tylko, czy rzeczywiście osoba wprowadzona z zewnątrz do organizacji da nam taką możliwość? Czy nie będzie intruzem? Czy to nie będzie tak, że warto byłoby zapytać albo zadać takie pytanie, kto zapłaci za jej obecność? Czy związek zawodowy, który deleguje? Czy pracodawca, który przyjmuje? Czy nie ma wśród swojej załogi ludzi mądrych, których głosu chciałby posłuchać? Bo przecież, tak jak mówiłam, tego głosu słuchać zawsze warto.
Znaczy ten pomysł, żeby to była osoba z zewnątrz, to też uważam, że to jest dziwny pomysł. On faktycznie przypomina mi to, o czym mówili pracodawcy, komisarz polityczny, coś, co było kiedyś w Związku Radzieckim. Przy każdym oddziale wojska w czasie II wojny był taki komisarz, który był drugą władzą, że tak powiem, oprócz dowódcy. I faktycznie taki człowiek z zewnątrz, on tak naprawdę nie zna realiów ani tej branży, ani tej firmy.
Specyfiki.
On może nie identyfikuje.
Tak, on może być, że tak powiem, typowym biurokratą, czyli przepisy mówią to i musi być spełnione. On nie patrzy, czy te przepisy przypadkiem nie są zbyt wygórowane w przypadku akurat tej firmy, czy przypadkiem nie działają akurat w tej firmie na niekorzyść pracowników, tylko ma listę, spełnia, on jest wtedy też trochę jak urzędnik bezpieczny, że on wypełni swoje zadanie, bo pilnuje przepisów. Więc z tego względu faktycznie to rozwiązanie niespecjalnie mi się podoba. To, że w Polsce faktycznie uzwiązkowienie jest bardzo niskie, no to jest fakt. Wystarczy porównać do krajów, które my uważamy za liberalne, gdzie to uzwiązkowienie jest o wiele wyższe niż w Polsce. Tu w poprzedniej rozmowie mówiliśmy o tym, że Czesi potrzebują naszych pracowników, że w Polsce jest coraz mniej pracowników, że bezrobocie maleje. Tak naprawdę to jest to, co może poprawić sytuację pracowników w Polsce. No bo pracodawca, widząc, że ten rynek osób, które mogą ewentualnie zastąpić mu pracownika, się kurczy.
Że zastąpienie będzie drogie.
Tak, że będzie drogie. Będzie faktycznie, że tak powiem, chętniej przestrzegał praw pracowniczych. Będzie stwarzał jakieś dodatkowe korzyści, gratyfikacje, już nie tylko wynagrodzenie. Będzie podwyższał może to wynagrodzenie. Więc może się okazać, że te większe uzwiązkowienie akurat na tym etapie rozwoju gospodarczego, w którym teraz jesteśmy, niekoniecznie będzie bardzo, bardzo potrzebne. Uzwiązkowienie jest potrzebne, kiedy gospodarka jest w złej sytuacji, kiedy trzeba bronić pracowników. W tej chwili pracownicy, że tak powiem, bronią się sami tym, że jest ich po prostu stosunkowo mniej na rynku.
No tak, ale z drugiej strony, kiedy nie załatwić tej sprawy, jeśli nie w sytuacji, tak, kiedy pracownicy mają tą dobrą rzeczywiście sytuację, a nie kiedy nagle się okaże, że jest rynek pracodawcy.
Tak,
I wtedy nie będzie można takiego związku założyć. Będzie trudniej.
Pracodawcy są bardziej chętni, żeby się zgodzić na takie rozwiązania, więc naprawdę na pewno
trzeba zrobić to mądrze.
Pracownicy mają szansę, żeby wprowadzić, że tak powiem, te rozwiązania, bo wiadomo, w czasie kryzysu byłoby o wiele, wiele trudniej.
I dużo więcej emocji by temu pewnie towarzyszyło. Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję wzywającą do czasowego wprowadzenia przez Unię Europejską wiz dla obywateli państw, które nie przestrzegają zasady wzajemności wizowej z Unią Europejską. Tutaj chodzi o Stany Zjednoczone, które wymagają wiz między innymi od Polaków, gdy amerykańscy obywatele mogą do nas przyjeżdżać bez żadnych problemów na takiej zasadzie, jak wjeżdżają do każdego kraju Unii Europejskiej. No i teraz, jeśli się okaże, że zostanie to czasowo wprowadzone, załóżmy na 2 lata, no to jakie konsekwencje? Czy to jest w ogóle skórka godna wyprawki?
Znaczy ja uważam, że to jest tak naprawdę gest. To jest gest dość ważny, gest przyjazny w stosunku do Polski, bo jakby przywracający dyskusję o kwestii naszych wiz do Stanów Zjednoczonych. Natomiast uważam, że jest to tak naprawdę gest pozbawiony jakiegokolwiek praktycznego znaczenia. Amerykanie będą bez wiz latać do Niemiec, będą do Wielkiej Brytanii, póki, no to jest zupełnie osobna historia wobec Brexitu, natomiast póki jeszcze Wielka Brytania jest w Unii, na pewno będą latali Amerykanie do Wielkiej Brytanii bez tych wiz. W związku z tym, no tak jak powiedziałem, pewien symboliczny gest, który powinniśmy no z pewnym uśmiechem przyjąć, bo rzeczywiście on stawia jakby znowu ten problem, jakoś przedłuża dyskusję, czy podgrzewa tą dyskusję. Natomiast skutków gospodarczych, politycznych czy społecznych ten gest nie będzie miał żadnych, moim zdaniem.
Mhm. Polska, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Cypr to te kraje, które dzisiaj starają się o wizy do USA. Myślę, że to, co istotne, to warto zadać sobie pytanie, na czym nam zależy. Jeżeli mówimy, że najwięcej inwestycji w Polsce to są inwestycje amerykańskie, nie mówię tu o wartości, bo wartości inwestycji najwięcej jest niemieckich, ale mówię o udziale Amerykanów, to myślę, że stworzenie warunków przyjaznych do współpracy ekonomicznej, gospodarczej jest dla nas po prostu kluczowo ważne. Więc pytanie, jaki uzyskamy efekt, wprowadzając wizy? Czy to się nam, krótko mówiąc, opłaci?
No właśnie, właśnie o to mi chodziło.
Ja bym tutaj zwrócił uwagę tylko na aspekt ewentualnej solidarności, bo to te przepisy, przynajmniej tak ja je zrozumiałem, oznaczałyby, że Amerykanie musieliby mieć wizę do wszystkich państw Unii Europejskiej, gdyby takie przepisy weszły. Nie wierzę w to, że właśnie ze względów gospodarczych Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy zgodziliby się na to, żeby nagle utrudniać swoim inwestorom przylot do siebie, dlatego że Polacy nie mogą swobodnie latać do USA. Ale sam gest, no, bardzo jestem ucieszony, że ktoś tu wykazuje z nami solidarność, ale to jest gest według mnie.
Tak, to jest takie ważne zwrócenie uwagi Stanów Zjednoczonych, a może zastanówcie się, czy tak powinno być dalej.
A zastanowią się?
Już się zastanawiają? Już no czas jakiś.
Tak, no naprawdę właśnie. Nikt nie wie, co zrobi Donald Trump i wszyscy oczekują jego kolejnych wypowiedzi, decyzji, więc no, może nas zaskoczy.
Ale amerykańska giełda i tak w górę, cokolwiek Trump nie powie ostatnio, także no zobaczymy, co się będzie działo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Alicja Gotowczyc, współzałożycielka i szefowa Forum Mentorów, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.